Dobry wieczór, Jacek Kosiak, historia jakiej nie znacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ziemiach zachodnich i północnych. W nomenklaturze PRL-owskiej często mówiło się o ziemiach odzyskanych i bardzo często pod tym terminem jeszcze funkcjonują w naszej publicystyce. Trochę w cieniu pandemii minęła rocznica przyłączenia tych ziem, które sąsiadują z obecną Wielkopolską, a także wchodzą częściowo w skład naszego regionu. W cieniu pandemii nie zauważyliśmy, kiedy to minęło, a właśnie wiosną 1945 roku te kwestie rozstrzygały się, kwestie przynależności tych ziem do państwa polskiego. Za chwilę porozmawiamy o ziemiach zachodnich i północnych. Ziemie zachodnie i północne, czyli sąsiadujące z Wielkopolską, to na przykład ziemia lubuska, województwo szczecińskie, Pomorze Zachodnie, także Dolny Śląsk. Bezpośrednio z Poznania te tereny w sumie leżą niedaleko, to kilka, dwie, trzy godziny drogi pociągiem. Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Dąbrowska, analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, absolwentka Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się pani badaniem ziemi lubuskiej, historią, historiografii i pograniczem polsko-niemieckim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
I będziemy rozmawiać o ziemiach zachodnich i północnych. Myślę, że raczej skupimy się na tych zachodnich, bo one bezpośrednio sąsiadują z Wielkopolską. Pytanie, które od razu się narzuca. Kojarzy się, że ziemie zachodnie to tereny po wojnie zaludnione, zamieszkałe przez ludność pochodzącą z dawnych Kresów Wschodnich. No pytanie jednak, czy rzeczywiście tak jest, czy jednak pierwszymi pionierami, jak to się mówi, na tych terenach nie byli Wielkopolanie. Jaka jest prawda historyczna, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania?
Oczywiście w uproszczeniu możemy użyć takiego sformułowania o tej prawdzie historycznej. Na tyle znamy historię, na ile udało nam się ją do tej pory poznać. Jeśli chodzi o zasiedlanie ziem zachodnich i północnych i tą narrację o tym, że to w większości mieszkańcy z Kresów zasiedlali ziemie odzyskane, wynika ona przede wszystkim z takiego myślenia o tym, że ziemie zachodnie, ziemie północne były rekompensatą za utracone Kresy Wschodnie. I ten transfer ludności, który miał się odbyć, tak, to przeniesienie, przesunięcie geopolityczne Polski na zachód, jakby pociągnęło ze sobą myślenia właśnie o tym, że to mieszkańcy Kresów zostali przerzuceni, przesiedleni na zachód.
No tak, bo to też była grupa ludzi, którzy trafili na ziemie zachodnie, dosyć widoczna na tle innych, ale przecież, jeżeli mówimy o wiośnie 1945 roku, to działania wojenne zakończyły się, no powiedzmy, w marcu, kwietniu, na niektórych terenach trochę później, w zależności od terenów, oczywiście, albo i wcześniej, bo na przykład Zielona Góra czy okolice Nowej Soli, mojego rodzinnego miasta, tam Armia Czerwona wkroczyła 14 lutego. No i pytanie teraz, kto miał najbliżej i kto ruszył w kierunku zachodnim? No właśnie z Wielkopolski.
Sytuacja wyglądała tak, że możemy mówić na chwilę obecną o około 20% osadnictwa ze wschodu, a tak naprawdę większość osadników stanowili właśnie mieszkańcy tak zwanej Polski centralnej czy ziem dawnych i w tym oczywiście także mieszkańcy wielkopolscy i sami poznaniacy, którzy ruszyli na ziemie odzyskane, ze względu przede wszystkim na odległość, na znajomość terenu, na szansę zmiany swojego losu czy poprawę swojej sytuacji bytowej. Warto podkreślić, że przesiedleńcy z Wielkopolski zazwyczaj dobrowolnie udawali się na ziemię odzyskane i dlatego też ta ich postawa pionierska była nieco inna niż osadników ze wschodu. To oni byli wskazywani jako ci, którzy właśnie te pionierskie działania na ziemiach odzyskanych, tych, które znają, bo przecież sąsiadowali z nimi, oni mieli być motorem tych zmian i zagospodarowywania.
Przypomina mi się taka historia opowiadana przez obecne władze Jarocina, ale prywatnie. Historia jednego z samorządowców jarocińskich, który po wojnie, po 1945 roku, czy w 1945 roku nawet trafił do Głogowa. No i pierwsze, co zrobił, to zadbał o Jarocin, czyli zdemontował pewne części infrastruktury miejskiej Głogowa, to co zostało po walkach i wysłał do Jarocina.
Nie jest to taka odosobniona historia i mimo, że to jest powiedzmy taka opowieść, jak pan wspomniał, prywatna, to mamy też oczywiście potwierdzenie w dokumentach na tego typu działania. Na przykład na ziemi lubuskiej grupy osadników, które przyjeżdżały z Wielkopolski, bardzo często zabezpieczały pewne zabytki kultury materialnej poprzez po prostu przewożenie ich do Poznania czy do innych miast na terenach dawnych, ze względu na to, że sytuacja na ziemiach zachodnich była, no jakby to ująć, nie rozwijając zbytnio tego tematu, była niejasna.
No właśnie, jeszcze w dodatku też ustalmy, co wtedy się działo, bo z jednej strony pozostała jeszcze ludność niemiecka, która też zapewne część majątku chciała uchronić. Z drugiej strony wojska sowieckie, które traktowały te tereny jako zdobycz. No i teraz wchodzą w to Polacy.
Sprawa była bardzo skomplikowana, dlatego że oczywiście mieliśmy mieszkańców niemieckich. Po przejściu frontu zostały ustanowione komendatury wojenne, którymi zarządzali towarzysze.
Sowieccy.
Oczywiście, że sowieccy. I dopiero po uspokojeniu się walk, czy uspokojeniu sytuacji, o czym decydowali no, sami komendanci wojenni, dopiero wtedy następowało przekazywanie władzy w ręce polskiej administracji. W niektórych miejscach mieliśmy też sytuacje, gdzie polska administracja funkcjonowała równolegle, na przykład jeszcze z administracją niemiecką. I tutaj wynikały z tego pewne problemy. Co do zabezpieczania tych dóbr kultury materialnej, no to Niemcy nie mieli tutaj zbyt dużo możliwości. Mianowicie były narzucone ograniczenia tego, co Niemcy mogą ze sobą wywieźć. Ewentualnie mogli takie rzeczy ukryć i znaleziska powojenne cały czas gdzieś tam jeszcze na ziemiach zachodnich i północnych się pojawiają. Nawet tyle lat po wojnie jeszcze udaje się coś znaleźć. Ale jeśli mówimy o żołnierzach radzieckich i tych czasach komendantur, to tutaj, tak jak pan wspomniał, to była zdobycz. To były oczywiście tereny wroga, to nie była Polska, to były Niemcy i jako takie te ziemie były traktowane, czyli to, co dało się wywieźć, demontowano nie tylko zabytki, czy przenoszono nie tylko zabytki, ale także demontowano elementy infrastruktury przemysłowej, które były wywożone w głąb nie Polski, ale nawet Związku Radzieckiego. I tutaj jakby Polacy czy władze Polski, też niejasne było które, nie miały na to absolutnie żadnego wpływu, bo rządziły prawa wojenne, jeszcze prawa wojenne w tym okresie.
Taka sytuacja dwóch władzy trwała dosyć długo, bo pamiętam taką historię rodzinną. Dziadek jako nauczyciel gimnazjalny pojechał z klasą, no to już działała szkoła średnia, pojechał do Kożuchowa, niemiecka nazwa Freistadt, i tam był pałac. Ten pałac zobaczyli, oglądali, no, zachwycali się tym zabytkiem. Po pewnym czasie zorganizował wycieczkę dla następnej klasy i zabytku już nie było, ponieważ no, władze sowieckie zlikwidowały, zburzyły po prostu.
Tak, niestety takie przykłady też się oczywiście znajdują i nie są takie odosobnione. Ale jeśli mówimy o Wielkopolanach i ich roli w zagospodarowywaniu ziem zachodnich, to tak naprawdę to zabezpieczanie tych dóbr czy ratowanie ich poprzez przewożenie do Wielkopolski no, było możliwe dopiero po tym okresie przejęcia władzy właśnie od komendantur wojennych a to, co można było zastać po nich, no, zależało bardzo mocno od sytuacji, w jakiej ta władza była sprawowana.
Historia, jakiej nie znacie, za chwilę wrócimy do rozmowy. Chciałbym dokończyć ten wątek roli Wielkopolan w zabezpieczaniu majątku poniemieckiego, bo też no jest taka historia, nie wiem na ile prawdziwa, pewna część mieszkańców Wielkopolski ruszyła na ziemię zachodnie, ale tylko w celu, no właśnie, no nie wiem jak to nazwać, to się mówiło na szaber, no po prostu.
I dalej to pojęcie funkcjonuje, oczywiście szabrownictwo było jedną z plag, które trawiły ziemię zachodnie po II wojnie światowej. W początkowym okresie było dość mocno popularne. Trudno jest ocenić nie wiem, jaki odsetek wśród szabrowników stanowili Wielkopolanie, więc tutaj nie moglibyśmy
No,
aż
mieli
tak.
najbliżej.
Oczywiście, że mieli najbliżej i mieli też stosunkowo dobre rozeznanie w tym, co ewentualnie takiemu szabrowi mogłoby podlegać.
Ja przepraszam, że wejdę tu znowu z taką historią rodzinną, ale wychowywałem się w poniemieckim domu i kiedyś zapytałem mojej babci, co tu zostało po Niemcach. Wymieniła kilka mebli, tego nie było wcale za dużo. Dlaczego? Pytałem. No i okazało się, że kiedy moi dziadkowie dostali nakaz z tak zwanego PUR-u, czyli Państwowy Urząd Repatriacyjny, dostali pozwolenie na wejście do tego domu, to wyprowadzał się już, jak oni to mówili, poznaniak, ale to podejrzewam była osoba gdzieś z okolicy Wolsztyna, Rakoniewic, no z pewną częścią majątku tego domu.
Tak, oczywiście. Musimy pamiętać o tym, że warunki dla takiego działania no, były sprzyjające. Tak przeszedł front, sytuacja była niejasna. Do końca nie wiadomo było, nie chcę tutaj w żaden sposób oczywiście usprawiedliwiać takich działań, ale...
A ja usprawiedliwię, bo też trzeba pamiętać, że przecież Wielkopolanie bardzo dotkliwie przeżyli okupację i przyłączenie do Rzeszy. Wielu z nich ucierpiało, chociażby poprzez wysiedlenia, czy poprzez rekwizycję majątku przez III Rzeszę. Więc jakby to była forma rekompensaty. Może jest to usprawiedliwienie, a może nie.
Na pewno trzeba wziąć to pod uwagę, ale myślę, że nie powinniśmy tego oceniać właśnie w takim sensie rekompensaty, czy ona się należała, czy się nie należała. Myślę, że to jest decyzja podejmowana w konkretnych warunkach, w określonych warunkach, które no, są dla nas tak abstrakcyjne, że nie powinniśmy tego oceniać, ale tak, takie sytuacje szabrownictwa były dość popularne i na pewno pierwsze grupy, które udawały się na ziemię odzyskane, no, zagarniały część wyposażenia mieszkań, część dobytku, no to co było możliwe do wywiezienia. Znamy też relacje opowiadające o takich, powiedzmy, dość regularnych wizytach z Polski centralnej, gdzie po prostu przyjeżdżano wozami czy ciężarówkami, ładowano co się da i wywożono to na rynki czy place, po prostu na rynek zbytu do Polski centralnej i handlowano w ten sposób. No, był to pewien sposób poradzenia sobie z sytuacją ekonomiczną po wojnie i tak naprawdę, no, podkreślę jeszcze raz, to działo się w momencie, kiedy sytuacja prawna i przynależność ziem zachodnich no, nie była do końca wyjaśniona.
Zapytam jeszcze o tych, którzy zasiedlali ziemie zachodnie. Pewna część to byli dawni robotnicy przymusowi, którzy trafili tam jeszcze w czasie okupacji. Znowu moja historia rodzinna. Rodzice pracowali w fabryce, w której było wiele kobiet, które trafiły z Wielkopolski w czasie okupacji, z okolic Leszna, do fabryki Grunschwitza niemieckiej. No a potem jako młode osoby no, stwierdziły, że nic innego w życiu nie potrafią. Nauczyły się obsługiwać te maszyny i zostały tam już po wojnie. Czy to były częste przypadki? Czy to można uogólniać na inne regiony?
Nie, to na pewno nie jest przypadek jednostkowy. Takie mamy potwierdzone wiele takich przypadków, gdzie pracownicy przymusowi, którzy pozostawali na ziemiach odzyskanych czy ziemiach zachodnich, byli bardzo cenni, ponieważ mieli po pierwsze rozeznanie terenu i byli bardzo pomocni dla pionierów, którzy przyjeżdżali. Ich wiedza na temat terenu, na temat możliwości była bardzo istotna przy zagospodarowywaniu. Ale także, tak jak pan mówi, często były to osoby, które znały urządzenia, które potrafiły obsługiwać pozostawione maszyny, które po prostu brały udział w jakimś życiu, no oczywiście w ograniczonych warunkach, ale brały udział w życiu
gospodarczym.
Tak, w życiu gospodarczym, w tej społeczności, w której funkcjonowały przez kilka lat często. Na pewno możemy mówić o tych osobach, o pracownikach przymusowych jako o jednej z grup, którą możemy wśród osób zasiedlających ziemię zachodnie, możemy ją wyszczególnić i też podkreślić jej rolę w zagospodarowaniu. Tak mi się wydaje, że tutaj jakby oni byli bardzo cennym źródłem, które pomagało rozpoznać teren i doprowadzić go do ponownej użyteczności.
Porozmawiajmy teraz o wielkiej polityce, powszechnej świadomości obecne granice Polski ukształtowała konferencja w Jałcie, a tak naprawdę to w Poczdamie, ale to przecież nie był właściwie dobry gest Józefa Stalina, kaprys. To była gra polityczna, właściwie pewna niewiadoma, co będzie działo się po zakończeniu wojny z Niemcami.
Te ustalenia, które zostały potwierdzone, które ostatecznie zostały potwierdzone w Poczdamie, oczywiście były gdzieś tam prowadzone już wcześniej. Trzeba pamiętać, że Polska też po odzyskaniu niepodległości była w pewien sposób nieusatysfakcjonowana swoją zachodnią granicą. Zostały pewne obszary, które przed rozbiorami należały do Polski. Ale
mówi pani o II Rzeczpospolitej.
Tak, tak. Które po prostu nie zostały przyłączone do Polski po I wojnie światowej. I tutaj pojawiła się taka szansa po II wojnie światowej, która jakby odpowiadała na tą potrzebę, gdzie środowiska kierowane w kierunku zachodnim, także środowisko poznańskie, które żywo było zainteresowane zachodnimi kresami, również działało na rzecz tego, żeby te tereny odzyskać, o tak powiedzmy.
No właśnie, i ten termin tereny, ziemie odzyskane, pani zdaniem ziemie odzyskane czy uzyskane?
Moim zdaniem ziemie przyłączone. Myślę, że to jest bardziej adekwatna nazwa, dlatego że jeśli mówimy o ziemiach odzyskanych, to automatycznie posługujemy się pojęciem propagandowym wytworzonym w czasie PRL-u na konkretne potrzeby działań politycznych. Jeśli mówimy o ziemiach uzyskanych, to automatycznie pokazujemy jakiś pejoratywny sposób ich przejęcia i zagospodarowania, umniejszając być może rolę osób, które często tam nie z własnej woli trafiły i w takich okolicznościach musiały tego zjednoczenia z macierzą dokonywać, tak często wbrew sobie. Więc wydaje mi się, że takim neutralnym i wciąż właściwym pojęciem byłoby ziemie przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Na pewno nie odzyskane.
Jak PRL-owska propaganda traktowała ziemie zachodnie, o tym już za chwilę po krótkiej przerwie. Teraz porozmawiajmy o tym, jak PRL traktował ziemie zachodnie i północne. Był to jeden z filarów propagandy i w zasadzie to nawet ci, którzy pamiętają czasy PRL-u przed 89 rokiem, bardzo często straszono tym, że ziemie zachodnie i północne zostaną utracone, że przyjdą Niemcy. I właściwie taki stan pewnej tymczasowości dało się wyczuć na tamtych terenach. Czy pani się ze mną zgadza?
Myślę, że oczywiście pewna tymczasowość wynikająca z niepewnej sytuacji na arenie międzynarodowej była wyczuwalna. Bardzo często podkreślają to w swoich wspomnieniach mieszkańcy ziem zachodnich i północnych. Możemy to znaleźć w pamiętnikach osadników. Jest to na pewno kwestia związana z tym, że tak jak pan wspomniał, ziemie odzyskane były jednym z filarów władzy komunistycznej w Polsce.
Przypomnijmy tylko, że w referendum także jeden z punktów brzmiał, czy jesteś za przyłączeniem ziem zachodnich i północnych. Właściwie pytanie, kto by nie był za, prawda?
W momencie, w którym kresy wschodnie zostały bezpowrotnie utracone, to trudno by było oczekiwać innych odpowiedzi. Ale to bardzo silne połączenie z systemem komunistycznym skutkowało tym, że gwarantem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej był Związek Radziecki. I tak naprawdę sojusz ze Związkiem Radzieckim był pokazywany jako ta jedyna możliwość utrzymania tej granicy. Dlatego też myślę, że to poczucie tymczasowości ono nasilało się w momentach, kiedy widać było pewne niepokoje na arenie międzynarodowej, czyli w takich kluczowych momentach zimnowojennych, gdzie dotychczasowi sojusznicy, prawda, zaczynali dyskusję na temat pojałtańskiego, popoczdamskiego porządku w Europie i wtedy oczywiście nasilała się ta propaganda trochę nastawiona na strach, czyli jeśli nie Związek Radziecki, to tej granicy nie uda nam się utrzymać, ale także nastawione trochę antyniemiecko, antyzachodnio, podniecające takie, powiedzmy, nastroje przeciwko Europie Zachodniej, która chciałaby rewizji tej granicy.
Jaka jest prawda? Czy rzeczywiście Józef Stalin był takim dobrym wujkiem, który po prostu podarował nam tę ziemię, sądząc, że należy się jakaś rekompensata?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Stalina nie ma.
Ale historycy na nie odpowiadają. Te tereny były traktowane przez aliantów zachodnich, często ze znakiem zapytania, czy to nie jest kolejna strefa okupacyjna, tym razem Polska.
To znaczy na pewno to przyłączenie ziem zachodnich było też związany z rekompensatą za wkład Polski w walkę na frontach II wojny światowej.
A zdaniem niektórych historyków Józef Stalin obawiał się kolejnej wojny, starcia z wojskami angloamerykańskimi. No i to miała być taka forma budowania buforu, który zresztą trwał do 1989 roku.
Znaczy na pewno w polityce Stalina możemy dostrzec taką niepohamowaną chęć rozszerzenia wpływów.
No ale mógł ustalić tam strefę sowiecką, prawda?
No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Polska właśnie wywalczyła swoje szczególne miejsce na mapie Europy i też w tym bloku sowieckim, zwłaszcza, że później było to widać także w latach PRL-u, że postawa Związku Radzieckiego wobec Polski zdecydowanie odróżniała się od postawy wobec swoich republik wcielonych, więc tutaj myślę, że pewna specyfika Polski mogła też wynikać na przykład ze szczególnej sytuacji Polski w 1939 i tego wkroczenia na tereny Polski 17 września, więc myślę, że tutaj mamy bardzo dużo hipotez, ale kwestia określenia motywów Stalina z perspektywy historycznej bez jakiejś szerokiej kwerendy jego, nie wiem, osobistych dokumentów byłaby dość trudna.
A w takim razie jak to odzwierciedlało się w propagandzie sowieckiej? Bo do dzisiaj w niektórych miastach obchodzi się wyzwolenie, w innych zakończenie walk, w jeszcze innych objęcie przez polską administrację. No w zasadzie trochę jesteśmy teraz pogubieni.
Tak, myślę, że jesteśmy pogubieni głównie od 1989 roku, jeśli chodzi o ziemie zachodnie i północne, dlatego że po tej zmianie systemowej, która w Polsce nastąpiła, przeszliśmy do takiej łagodnej dekomunizacji, później oczywiście to także miało pewne swoje odłamy i okresy wzmożonej dekomunizacji, ale z ziemiami zachodnimi i północnymi jest problem, dlatego że ta propaganda ich dotycząca, połączona bezpośrednio z systemem komunistycznym, nie daje się ani tak łatwo obronić, ani tak łatwo obalić. To znaczy rok 1945 dla mieszkańców tej ziemi jest na pewno bardzo ważnym momentem, który w swojej historii, w swojej lokalnej czy regionalnej historii chcieliby w pewien sposób zaznaczyć i podkreślić. Z drugiej strony mamy tą komunistyczną narrację, propagandowy przekaz o odzyskaniu, powrocie do macierzy, o prastarych ziemiach piastowskich, no, które nie mają zbyt dużo wspólnego z prawdą, z ustaleniami historyków, które znamy na dzień dzisiejszy, prawda?
Pamiętam taką książkę 300 miast wróciło do Polski, która mówiła o tych właśnie terenach i o miastach na tych terenach. Z ciekawością ją przyglądałem w dawnych latach. To była oczywiście książka mocno perelowska, no ale zastanawiam się, jak można uzasadnić polskość pewnych miast, które powstały no już dawno po czasach piastowskich. Już.
To znaczy była to narracja wpisująca się bardzo mocno w ten przekaz propagandowy, czyli tutaj możemy mówić o czymś tak abstrakcyjnym i bardzo trudnym do zdefiniowania jak polska racja stanu, która przejawia się w tych publikacjach po 1945 roku i jest uzasadniona, że z perspektywy polskiej racji stanu to te ziemie, prawda, powinniśmy tutaj uzasadniać ich przyłączenie do Polski i próbować działać na rzecz tego zagospodarowania i zjednoczenia ich z resztą ziem polskich. Zdecydowanie narracja ta zmieniła się po 1989 roku, ale trudno jest zupełnie odciąć się od tego roku 1945 jako początku. Dlatego też niektóre, tak jak pan wcześniej wskazywał, niektóre miejscowości kontynuują tą tradycję, nieco zmieniając jej kształt, w pewien sposób reinterpretując symbole, czy dodając nowe znaczenia do tych ważnych rocznic, które są dla lokalnych społeczności wciąż istotne. Oczywiście oczywiście nikt już nie mówi o na przykład powrocie do macierzy w Gorzowie Wielkopolskim, tak, czy w innych miastach, które powiedzmy, no nigdy ich związek z Polską przez setki lat był bardzo mocno dyskusyjny, no ale pojawia się to wciąż jako takie zagadnienie problematyczne. I żeby może tylko...
Powoli już będziemy kończyć naszą audycję.
Dobrze, to tylko takie przykłady reinterpretacji tych właśnie symboli, czyli przywołany przeze mnie Gorzów Wielkopolski, gdzie dzień wkroczenia Armii Czerwonej do miasta zaczęto obchodzić jako Dzień Pamięci i Pojednania we współpracy z byłymi mieszkańcami niemieckimi. Jest to dzień, który współcześni mieszkańcy miasta obchodzą jako koniec, wspólnie z byłymi mieszkańcami miasta, obchodzą jako koniec niemieckiej historii miasta i początek polskiej historii miasta. W tej narracji brakuje nam tak naprawdę narracji rosyjskiej, która do tej pory była dominująca i tutaj mamy taką pewną widoczną zmianę właśnie i aktorów, i tego podejścia do tego przekazu.
To wszystko dzieje się kilkadziesiąt kilometrów od granic Wielkopolski. Do dzisiaj pozostał inny, jednak odmienny klimat ziem zachodnich i północnych niż no na przykład właśnie Wielkopolski. To widać, gdy jedziemy przykładowo z Wolsztyna do Zielonej Góry. Pewne różnice widać na pierwszy rzut oka. One poprzez lata się zacierają, ale do dzisiaj na pierwszy rzut oka jest jednak pewna różnica. Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. Państwa i moim gościem była pani Małgorzata Dąbrowska, analityk Instytutu Zachodniego, zajmująca się tematyką ziem zachodnich i północnych.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie.
Jacek Kosiak, Historia jakiej nie znacie. Do usłyszenia.